Gościem Kurera Ekonomicznego Mateusz Lech, ekonomista, bloger, analityk, współpracujący m.in. z portalem Business Alert, ale też Ekonomia Rosji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to przyjrzyjmy się ekonomii Rosji, jak to właściwie wygląda. Pan opisał kilka dni temu ostatnie dane wykonania budżetu w tym roku w Rosji. No i wydaje się, że Rosja już nie może mówić, że sankcje nie dotykają.
O, ja piszę codziennie różne artykuły na Ekonomię Rosji, lądują codziennie jeden albo dwa artykuły na ten temat, opisujemy to z Pawłem Jerzowskim. Tak, wykonanie budżetu, pojawiły się nowe dane, wpływy do budżetu rok do roku minus 19%, dochody z gazu i ropy, która jest no, głównym źródłem finansowania tej wojny, minus 50% rok do roku. Wydatki rosną i to bardzo mocno. Rok do roku to jest wzrost o 27%. Mamy przesunięcia i rolowanie wydatków, które zauważyliśmy w zeszłym miesiącu. Gdzieś zniknęło półtora prawie biliona rubli wydatków, które za pomocą magicznych sztuczek po prostu zniknęły.
Ale to jest kwota. To są magiczne sztuczki, bo jestem ciekawy, na ile w ogóle te cyfry, pamiętam taki cytat, może to nie będzie dzieło literackie waszkiego gatunku, ale i w książce, i potem w serialu Gra o Tron był taki cytat, kiedy Tyrion Lannister zostaje starszym nad monetą i przychodzi do swojego poprzednika po księgi rachunkowe, on mówi mu, to są tylko cyfry, jeżeli to zrozumiesz, łatwiej będzie ci je okiełznać. Może to też są tylko cyfry, które w zasadzie nie opisują żadnej rzeczywistości poza tej wirtualnej w głowach decydentów na Kremlu.
Tak, dokładnie. Ale przez to, że my od ponad roku raportujemy codziennie niemalże wszystkie dane ekonomiczne z Rosji, jesteśmy w stanie wyłapać, gdzie są rozbieżności i kiedy następuje tak zwane magiczne zniknięcie wydatków albo skumulowanie się dochodów. I w zeszłym miesiącu mieliśmy po prostu zniknięcie niemal 17 miliardów dolarów wydatków, które zostały przesunięte. Obecnie według Ministerstwa Finansów dziura budżetowa wynosi około 42 miliardy dolarów i jest ona na niemal takim samym poziomie jak w zeszłym miesiącu. Natomiast średnio kraj Rosja wydawał miesięcznie około 2,75 biliona rubli miesiąc w miesiąc. Natomiast za maj dziwnym trafem wydał tylko 1,4 biliona. Czyli tak jakby połowę mniej. I nie ma żadnych przesłanek, żeby stwierdzić, że nagle zaczęli oszczędzać. Wojna wciąż trwa, ludzie są wysyłani, sprzęty są naprawiane.
Emerytury są wypłacane, pensje urzędników wypłacane, tak. Nauczycieli, cała budżetówka dostaje pensje, więc jak rozumiem...
Są pewne opóźnienia w niektórych regionach, natomiast są to wydarzenia sporadyczne.
No to skąd oszczędności w wydatkach?
No właśnie. I gdyby tylko przyjrzeć się temu, co podaje Ministerstwo Finansów, no to można by było powiedzieć, ok, stabilizują sytuację. Natomiast zaglądając i raportując miesiąc do miesiąca tę sytuację, jesteśmy w stanie takie rzeczy wychwycić. Najprawdopodobniej będzie to rolowanie wydatków, czyli przepisanie na następne miesiące i one wypłyną. To nie będzie tak najprawdopodobniej, że one znikną. Tylko one mogą się pojawić za miesiąc, dwa, trzy.
No, ale to jest kreatywna właśnie księgowość na najdalej do końca roku budżetowego. No dalej się tego nie da, jak rozumiem, ukrywać.
Kiedyś w naszej audycji profesor Daniel Boćkowski opowiadał o historii fałszowania statystyk w Związku Radzieckim. No i mieliśmy też tam do czynienia z taką kreatywną księgowością i był podobny cytat, że te księgi to są księgi, a życie jest życie. I mamy w tym momencie bardzo dużo zbieżnych takich sytuacji. Na przykład inflacja. Inflacja w Rosji wynosi w tym momencie między 2,3 a 2,7% dzięki dekretowaniu Putina, które weszło w prima plini z 1 kwietnia. Natomiast mamy informacje z różnych źródeł, że spożywka jest od 30 do 90% droższa. Części zamienne do samochodów potrafią być o 100-130% droższe. Mieszkania, o dziwo, w okręgach przygranicznych albo stoją w miejscu, albo mają tylko delikatne spadki, natomiast kredyty rosną. Stopy procentowe, gdzie w Polsce mamy inflację tam powyżej 10%, w tym momencie chyba 13%, stopy procentowe utrzymują się na 6,75 chyba.
Dokładnie.
Gdzie kredyty mamy w tym momencie w okolicach 9% hipoteczne. W Rosji mamy stopy procentowe od 6 miesięcy niezmienne na poziomie 7,5% przy inflacji niby 2,7%, a w przyszłym miesiącu są zapowiedzi, że będzie stopa procentowa podnoszona. Bank centralny już zapowiada, chyba że jakieś cuda się wydarzą, typu ropa podskoczy na 100 dolarów za baryłkę, rubel się umocni, to wtedy nie zrobią tego. Natomiast jest zapowiedź, że to będzie. I na Ekonomii Rosji napisałem jakiś czas temu artykuł o kredytach hipotecznych. Najtańszy kredyt hipoteczny, samo oprocentowanie jest od 13% w górę, nie mówiąc o marży i prowizji. Więc przy takiej inflacji stopy procentowe na poziomie 2% to już by było dużo, 2-3, a mamy 7,5 i będą zwiększali, a hipoteka jest no, solidnie wyższa niż w Polsce, nie? Więc gdzieś widać, że te dane się po prostu rozjeżdżają w szwach. Jeżeli ktoś przygląda się całościowo, no to zauważa pewne różnice i rozbieżności.
A w ogóle jest tak, że można patrzeć na gospodarkę Rosji jako gospodarkę normalną? Czy to już jest gospodarka wojenna, gdzie i nakazy, i decyzje władz, i sektor zbrojeniowy są tak istotne i tak duże, że już trudno mówić o tym, że jest normalny kredyt, normalne inwestycje, normalne działalności przedsiębiorcze. No zwłaszcza jak pan też pisze, no to mamy tą realną ucieczkę kapitału zagranicznego, no w postaci setek miliardów dolarów.
Tak, w tym momencie, gdy sobie to sumowałem ostatnio, no to kapitał zagraniczny plus to, co wywieźli Rosjanie, to już jest 380 miliardów dolarów, a więc tak naprawdę jest to mniej więcej budżet Rosji. Bo PKB jest czymś innym, a budżet, czyli wpływy z podatków, z ceł, ze sprzedaży surowców, to jest to, czym dysponuje rząd. No i rząd w Rosji w 2021 miał chyba 340 miliardów dolarów, a w tym momencie za te półtora roku wojny wypłynęło z Rosji 380 miliardów dolarów.
To mamy jeszcze w Rosji zwyczajną, normalną gospodarkę, czy już gospodarkę wojenną?
Wojenna próbuje być wprowadzona, natomiast jest wprowadzana nieudolnie. Inwestycje są robione, duże nakłady i środki są przeznaczane na rozkręcenie przemysłu wojennego, natomiast realnie produkcja stoi w miejscu, a niekiedy nawet spada. Brakuje im technologii, brakuje im robotyzacji. Wczoraj widziałem świetną statystykę, że w Europie chyba na 1000 miejsc pracy mamy chyba 100 robotów, w Rosji 6. Więc gdzieś no po prostu to nie jest XVIII wiek, gdzie liczy się ręka, młot i wykuwamy coś w stali, nie?
Tylko liczy się robotyzacja, to jakby każdy, to jest istota. Zastanawiam się jeszcze, gdzie te naprężenia będą miały swoje ujście? Czy długo można tak żonglować? Czy to się skończy jakimś krachem? A jeśli tak, to gdzie ten krach będziemy widzieć? Gdzie go odczują Rosjanie sami również?
Okej, pierwsze tarcia już się pojawiają na linii Ministerstwo Finansów i Bank Centralny Rosji. I to bardzo fajnie opisał chyba wczoraj Paweł Jeżowski na naszym portalu. O co chodzi? Bank Centralny ma swoje zadania, które w tym momencie są sprzeczne z zadaniami Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów, jego głównym zadaniem jest utrzymanie budżetu i finansowanie wojny. Natomiast głównym zadaniem banku centralnego jest zbijanie inflacji i utrzymanie wartości rubla. I w sytuacji, gdy mamy ropę po średnio Urals w zeszłym miesiącu 53 dolary za baryłkę, bo takie statystyki już są oficjalne i są podane, to według ich doktryny państwowej należałoby wyprzedawać walutę. Z tym, że waluty typu dolar, euro już nie ma, zostało yuan i zostało złoto. W tych ich odkładanych rezerwach walutowych. I Ministerstwo Finansów chciałoby, żeby to upłynniać i upłynniać szybciej, żeby mieć środki na prowadzenie wojny. Natomiast Elvira Nabiulina nie chce tego robić ze względu na to, że to może pociągnąć przede wszystkim uszczuplenie rezerw, a więc w przyszłości będzie ciężko regulować tą walutę. No i wyprzedanie się z juana, który może być potrzebny do handlu ze względu na to, że Rosja za chwilę będzie importerem netto z Chin, a nie eksporterem, co w tym roku bardzo szybko postępuje.
To jeszcze jedna refleksja ogólna. Przed sekundą, przed naszą rozmową, gościem Kuriera w samą południe był pan doktor Michał Sadłowski. Rozmowa o dziejach najnowszych dyplomacji rosyjskiej. No i pan doktor powiedział, że najważniejsze dla Kremla jest być może to, aby nie powtórzyła się sytuacja z rewolucji roku 17. No, jej przyczynkiem były braki aprowizacyjne w Petersburgu i w Moskwie. To może się wydarzyć w tym kryzysie, że nagle w dużych rosyjskich miastach zabraknie towarów, tych towarów nawet pierwszej potrzeby na półkach sklepowych?
Na razie to jest jeszcze za daleko idąca myśl. W tym momencie obserwujemy osłabienie rubla. I to widzimy osłabienie rubla od zeszłego roku, od szczytów około 40%, tam 38 z kawałkiem, jak sobie przeliczałem ostatnio, ale on wciąż się osłabia. W tym momencie za jednego dolara trzeba zapłacić 82 ruble. I za bardzo Bank Centralny Rosji nie ma już powoli środków, aby utrzymywać stabilność tego rubla. A jako że Rosja niemal większość produkcji ściąga, nie ma przemysłu high-tech, nie ma za bardzo rozwiniętego przemysłu technicznego i tak dalej, no praktycznie bardzo dużo rzeczy importuje, no to wszystkie te produkty, jeżeli rubel się osłabił o 40%, no to one będą 40% droższe, minimum, bo jeżeli są sankcje, to jeszcze trzeba zrobić import równoległy, czyli przez Kazachstan, przez inne kraje ściągać, a więc to się odbije na inflacji. Więc ludzie to odczują. I już zaczynają odczuwać na przykład na spożywce czy na produktach takich zachodnich korporacji, które są ściągane importem równoległym, jeżeli wyszły, nie? Bo część jeszcze siedzi.
Towarów nie zabraknie, ale ich ceny poszybują do góry.
W pierwszej kolejności tak. Natomiast co będzie później, no to wszystko jest otwarte. Natomiast na ten moment to jest jeszcze za daleko idący wniosek. Jednak Rosja ma swoje surowce, ma rolnictwo, więc jakieś podstawowe produkty, zamienniki, towar z Chin, chociaż rubel do juana też się osłabia i też kilkadziesiąt procent. Nie jest to 40, jest tam chyba między 20 a 30, no ale będzie to postępować. I to będzie postępować bardzo szybko, jeżeli z eksportera netto zmieni się w importera netto, bo po prostu zacznie brakować juana w obrocie rosyjskim, będzie potrzebny na handel międzynarodowy.
Czyli w pewnym momencie, jak rozumiem, przy tej skali działań wojennych, no Rosja będzie musiała wybrać, nie wiem kiedy będzie musiała wybrać, czy kontynuujemy wojnę, czy drastycznie ograniczamy jakość życia naszych obywateli.
Tak, tak, trzeba będzie zdewaluować rubla i tutaj znowu posilę się akurat wypowiedzią Pawła, który wczoraj bardzo dużo na ten temat rozmawiał w jednym z podcastów, u kapitana Lisowskiego był i z tego co pamiętam on powiedział tak, że w tym momencie Bank Centralny już w swoich opiniach mówi tak, należałoby ciąć wydatki. Należałoby ciąć wydatki, najlepiej te, które zwiększyliśmy w 2022 roku. Czyli nie mówi bezpośrednio, zakończmy tą wojnę, ale jedyne wydatki w zeszłym roku, które zostały zwiększone, no to były na działania wojenne. Więc już Bank Centralny informuje, jest ciężko, musimy się mocno zastanowić, co chcemy robić.
No i my będziemy się temu namysłowi na Kremlu, no, pewnie z pewną satysfakcją, przyglądać. Mateusz Lech, ekonomista, bloger Ekonomia Rosji, Business Alert był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę.
Te dwa blogi. Oczywiście wymieniam osobne od siebie. My mamy godzinę 12:48, kończymy Kurier Ekonomiczny.